złotami, Ojca. Miejsce też szczególne, jakbyś oddany Matce Bożej i Matce Bożej Śnieżnej. Czas dodatkowo szczególny, bo zbliża się tutaj święto, odpust Matki Bożej Śnieżnej na Śnieżnicy, który będziemy wspólnie przeżywać już w poniedziałek, tak? W poniedziałek. I Matka Boża jakoś nam szczególnie towarzyszy w tych rekolekcjach właśnie z tych racji, ale też jakoś wierzymy, że jest jakoś z nami na mocy obcowania świętych. Matka Boża, ta, która zrodziła Słowo, ta, która zrodziła Jezusa Chrystusa. Tego, który przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ale tym, którzy go przyjęli, to Słowo, Jezus Chrystus, dało moc, aby stali się dziećmi Bożymi. Dziećmi, którzy z Boga się narodzili. I niech nam Maryja właśnie wymawia, aby to Słowo, Bóg żywy, Jezus Chrystus, który staje nieustannie przed nami, dzięki Jego łasce był przez nas przyjmowany, aby ta moc, którą przynosi Chrystus, którą przynosi poprzez Ducha Świętego, stała się naszym udziałem. Aby ta godność dzieci Bożych, godność zakorzenienia w samym Bogu, była naszym udziałem, była prawdą o nas. Niech nam Maryja to wymaga. Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do nowych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków. A tak jedno i drugie się zachowuje. Kochani, ja znamy ten fragment, słyszeliśmy go wiele, wiele razy. Choćby dzisiaj to już drugi. Razy w życiu. I ja jak zawsze słyszę ten fragment, czy czytam ten fragment, jakby koncentruję się właśnie na wątku postów, na wątku tych przykładów, które przywołuje Pan Jezus, których do końca może nie rozumiem, może dobrze nie rozumiem, bo to tajemnica Słowa Bożego, które niech działa w moim sercu, nawet jeżeli go nie rozumiem. A ostatnio do mnie jakoś dotarło, uderzyła mnie ta scena. Uczniowie Jana spotykają Chrystusa i nie padają na twarz, nie mówią: Chryste, uzdrowi matkę, Chryste, spraw, abym nie cierpiała, zapewnij szczęście mojemu domowi, błogosławieństwo moim dzieciom. Oni podchodzą do Jezusa inaczej. Dlaczego? My pościmy, Twoi uczniowie nie poszczą, po prostu wchodzą w taką rozmowę z Jezusem, w takie dywagacje. Z ich punktu widzenia ważne, bo są ludźmi religijnymi, ludźmi przestrzegającymi prawa, przestrzegającymi przykazań, jak można przypuszczać, starającymi się przestrzegać tradycji, przestrzegać postów. Ale jednocześnie uderza to, że poszczą, by spotkać Boga, przestrzegają tradycji, by spotkać Boga, a kiedy spotykają Boga, nie rozpoznają Go. Są ludźmi religijnymi. ale ich wiara nie jest wiarą żywą. Jest wiarą właśnie opartą o określone zasady i dla nich ważne jest to, aby tym zasadom dać zaność. I my też mamy sposobność częstokroć spotykać Jezusa na różne sposoby, ale takim pewnym sposobem jest właśnie Eucharystia. Tu spotykamy Boga żywego. I też możemy, każdy z nas, jakoś ja, postawić sobie pytanie, gdy spotykam Boga żywego w trakcie Eucharystii, gdzie jest moje serce, gdzie są moje myśli? Czy moje myśli są jeszcze 2 tygodnie temu? Czy moje myśli są w tym, co będzie za miesiąc? Czy moje myśli w trakcie Eucharystii są gdzieś tam w domu w Krakowie? Czy moje myśli, moje serce są przy Jezusie? Każdy sobie odpowiada na to pytanie, ale powiem tak. Jeżeli moje myśli nie są przy Jezusie, jeżeli nie przygnąłem w trakcie spotkania z Jezusem tak, jakbym tego chciał, jeżeli doświadczam tego, że moja wiara nie jest tak żywa, jakbym tego pragnął, to jestem we właściwym miejscu, bo to są jako lekcje. To jest czas, kiedy Pan daje nam sposobność zbliżania się do Niego, odnajdywania Go na nowo, odnajdywania Go bardziej, odnajdywania Go w prawdzie, czas rozbudzania naszej wiary. Jesteśmy we właściwym miejscu. Gdy spotykamy Jezusa, ta sytuacja jakoś zaprasza nas do określenia się. Okazuje się, że można spotkać Jezusa i nie rozpoznać w nim Mistrza, nie rozpoznać w nim Mesjasza, Zbawiciela. Można spotkać Jezusa i nie zostać uczniem Jezusa. Można pozostać uczniem Jana. Oni pozostali uczniami Jana. Oczywiście wiemy, to czas pozostali, bo później święty Jan, widząc ich przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży, i oni poszli za Nim i szli już za Nim konsekwentnie. A więc spotkali Jezusa i nie rozpoznali Go do czasu. Spotkanie Jezusa zaprasza nas do określenia się. Czy ja chcę pozostać uczniem Jana? Oczywiście w dzisiejszych czasach chyba nikt z nas nie jest uczniem Jana. Czy ktoś z nas jest uczniem Jana? Ja nie jestem. Ale ten Jan to jest taki obraz. Jeżeli nie jestem uczniem Jana, to mogę być uczniem kogokolwiek. To mogę być uczniem mojej żony, mojego męża, moich rodziców, albo uczniem siebie samego, bo jestem dla siebie mistrzem, samowystarczalnym i nikogo nie potrzebuję. A więc spotykamy Jezusa i dzisiaj spotkaliśmy Jezusa na Eucharystii. Może przez to słowo spotykamy Jezusa. I przed nami jest to pytanie, przed każdym z nas, przede mną jest to pytanie. Czy ja chcę pozostać uczniem samego siebie? Czy ja chcę pozostać uczniem Jana? Czy ja chcę zostać uczniem Jezusa? Albo wybrać Jezusa jeszcze bardziej, jeżeli jestem Jego uczniem. I to jest sprawa naszej decyzji. Decyzji, którą możemy podjąć teraz. Pozostanie przy tym, co jest, jest drogą pewniejszą, łatwiejszą, bezpieczniejszą, poznaną. Pójście drogą Jezusa, zostanie uczniem Jezusa, albo pójście głębiej tą drogą bardziej w stronę uczniostwa, jest pewnym trudem, bo jest pewną niepewnością. Wiemy, Jezus nas kocha, chce naszego dobra, ale jednocześnie jest Bogiem, a więc my nie jesteśmy w stanie ogarnąć tego, którą drogą nas do tego dobra poprowadzi. I kochani, czy, no, zapraszam siebie i was, czy chcesz wyjść na drogę uczniostwa? Czy chcesz żyć w Duchu Świętym? Czy chcesz żyć Duchem Świętym, Duchem Jezusa Chrystusa? Jeżeli tak, to tym bardziej te rekolekcje są dla Ciebie, tym bardziej te rekolekcje są dla mnie. Bo pragniemy właśnie w trakcie tych rekolekcji wchodzić w Ducha Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego, tak aby żyć Duchem Świętym, aby nasze życie było życiem w Duchu Świętym. Słuchajcie, i bardzo często jest tak, że jak ktoś mówi, inni słuchają i tworzy się taka bariera polegająca na tym, że te słowa mogą być potraktowane jako teoria. I jak ktoś płynnie mówi, to jest takie okrągłe, może się tego miło słucha, ale można przyznać. Takie to może być w głowie. A przecież w tych słowach, w słowie życia nie chodzi o to, żeby było błogo, tylko żeby było dobrze, żeby było prawdziwie, żeby życie w nas tętniło, żebyśmy żyli pełnym życia według planu Bożego, abyśmy podjęli swoją tożsamość. Więc odwagi. Czy, no pytam krótko i przechodzę do następnego tematu. Czy chcesz żyć w Duchu Świętym? Tak. Dogrywka dla tych, którzy nie powiedzieli, to znaczy na mnie. Czy chcesz żyć w Duchu Świętym? Tak. Bardzo dobrze. Słuchajcie, można by powiedzieć, słowo tak nic nie kosztuje, ale jednak słowo tak określa mnie wobec innych, wobec mnie samego. A więc chcemy żyć w Duchu Świętym. I Pan Jezus pokazuje uczniom, przywołuje dwa obrazy, dwa przykłady o łacie, tak powiem w skrócie, łacie, nowej łacie, z surowego sukna to jest nowa łata. Nowa łata i stare ubranie oraz obraz młode, nowe wino i stare bukłaki. Dwa obrazy, które pokazują, jakoś wprowadzają w tajemnicy uczniostwa, które pokazują pewną prawdę o życiu w Duchu Świętym. Pewne prawdy, pewne aspekty życia w Duchu Świętym. Jeśli chodzi o pierwszy z tych obrazów, łata. Wydaje się to wszystko anachroniczne, chciałoby powiedzieć anachroniczne, tak? Łata, sukno, surowa łata, prawda? Ale myślę, że tak przekładając troszeczkę na nasze życie współczesne, to się nie zmieniło. Jak chyba reperuje się dżinsy, czy wylepia się łatę, no to łata przetrwa, a to co dookoła czasami się odnajduje, tak? No taka jest prawda. Ale o co tak wydaje się, o co chodzi w tym obrazie? Może chodzi właśnie o prawdę o naszej tożsamości. To, jak, w co się ubieramy, jakoś nas określa, tak? Chyba zgodzimy się do tego, że jakbym się przebrał za krasnoludka, to wyglądałbym śmiesznie, prawda? A bardzo przeniaskrawiony przykład. Ale to, w co się ubieramy, jakoś nas określa. Wiadomo, że też nie każda okoliczność wynosi każdy ubiór, ale też nie każdy ubierze się w określony sposób. Z krasnoludkiem przykład, ale przebranie się za królową angielską też byłoby troszeczkę postrzegane teatralnie, prawda? Przykłady przejaskrawione, ale można odczytywać je też bardziej subtelnie. To znaczy, mówi się czasami, ubrał się w nie swoje szaty. Szata, to co zewnętrzne, mój ubiór jakoś mnie określa. I dobrze by było, żeby ten ubiór, ta szata była moim przedłużeniem mojego serca. By nie było tak, że tak powiem, jestem panem w określonym wieku, a chodzę w króciutkich spodenkach, nie wiem, czapeczkę mam z boku, prawda, naszek mam z boku, nie wiem, no wiecie, byłoby to wszystko śmieszne, niepasujące, tak? Można też tak, w taki sposób się ubrać, że wszystko jest ok, a mówi się, pasuje jak kwiatek do kożucha, tak? Tak się mówi, tak? I przechodząc, zostawiając teraz te przykłady takie życiowe, po prostu to, jak nasze ubranie nas jakoś określa, wobec innych, ale też ubierając się w określony sposób, określamy się wobec siebie. I właśnie Pan Jezus mówi o tej nowej łacie. Pan Jezus przynosi nowość. I może być właśnie przeze mnie tak traktowany jako taka łata do starego ubrania. Ja zachowuję starą tożsamość, zachowuję siebie w całości tak, jaki byłem i do tego wszystkiego doklejam Pana Jezusa. Nowa łata do starej tożsamości, nowa łata do starego ubrania. I Pan Jezus mówi, to nie będzie działać. Po prostu większe zrobi się rozdarcie. I popatrzmy, tak kiedyś słyszałem, ale mnie to bardzo przekonuje. Czas płynie szybko, czas płynie wolno, gdy cierpimy. Czas płynie szybko, gdy czujemy się szczęśliwi, spełnieni na swoim miejscu. A szczęśliwi czujemy się wówczas, gdy jesteśmy spójni, gdy nie jesteśmy jakoś rozdarci. Trudno doświadczamy, gdy nasz umysł podpowiada nam coś innego, nasze emocje coś innego, właściwie nie wiemy, jak się mamy zachować, czujemy się rozbici, nie wiadomo, właściwie czujemy się niedookreśleni. A jeżeli jest spójność w nas, to czujemy się bardziej szczęśliwi, bardziej na swoim miejscu. I właśnie, jeżeli będziemy doklejać do siebie różne łaty, gdzie jedna łata będzie się nazywała czapeczka, mały chłopiec, a druga łata będzie się nazywała Pan Jezus i będziemy próbowali to wszystko łączyć, po prostu to nie będzie działać. I dlatego Pan Jezus jakby pokazuje to, że życie w Duchu Świętym nie jest życiem połowicznym. Tu nie chodzi o to, żeby być uczniem pozornie, na niby, uczniem jakby, uczniem nie do końca, uczniem na wpół. Tu trzeba, że tak powiem, ubrać nową szatę. Ubrać nową szatę. Jest fragment w Piśmie Świętym, gdzie jest mowa o szatach Chrystusa. Właśnie dopiero pod koniec Ewangelii, dopiero mowa pod krzyżem, prawda, że podzielili między siebie jego szaty i rozrzucili o tunikę, która nie była szyta, ale tkana cała od góry do dołu. Dla nas ważne z tego jest to, że nie była łatana. Pan Jezus był sobą, był całością, był pewną tożsamością, nie miał doklejonych różnych łatek, prawda? I też dla nas wydaje się, że to jest droga. Być całością, być spójnym, aby nasz wygląd przedłużał nasze wnętrze, a nasze wnętrze było spójne. Tak jak dzisiaj w trakcie Eucharystii była mowa, modliliśmy się o jedność w Duchu Świętym. Jedność w Duchu Świętym może być pomiędzy członkami Kościoła, ale też można się modlić o jedność w Duchu Świętym, aby On scalał mnie jako osobę. I kochani, i powiem tak, radosna nowina, albo nawet nie nowina, wszyscy te nowe szaty mamy. Wydaje się, że to jest przed nami, ale my te szaty nowe mamy. W trakcie chrztu świętego kładzie się na nas, położono na nas nową szatę, białą szatę. I kapłan wypowiedział, przyjmij białą szatę, która jest znakiem wszczepienia w Jezusa Chrystusa. To jest prawda o nas, ta nowa szata. Ale czy my tego doświadczamy? Ja powiem tak. Nie uświadamiałem sobie do dzisiaj, jak do czasu przygotowania tej konferencji, że w ogóle miałem kiedykolwiek jakąś białą szatę włożoną. To jest tak może, jak Jan Paweł II mówi, że pewne rzeczy są dane i zadane. Dane, ta biała szata jest nam dana, ale też jest jakoś zadana do tego, żeby ona pozostawała biała, żeby pozostawała cała, żeby pozostawała jakoś naszym prawdziwym ubraniem, naszą prawdziwą tożsamością. I drugi obraz o uczniostwie, który przywołuje Pan Jezus, obraz właśnie młodego, nowego wina i starych bukłaków. Ponoć z młodym winem jest tak, że ono ma tendencję do fermentacji, więc poszerzania swojej objętości. Jeżeli to młode wino wsadzimy do starych bukłaków, a bukłak to jest w ogóle taki worek skórzany na cięż, tak? Worek skórzany na cięż. I jeżeli młode wino wsadzimy do starych bukłaków, to ten stary bukłak nie jest już tak elastyczny. On się nie poszerza, nie zwęża, on jest po prostu usztywniony. I to młode wino po prostu te bukłaki zniszczy. I to jest prawda fizyczna. I Pan Jezus przywołuje tę prawdę fizyczną właśnie w tamtej konkretnej sytuacji, żeby pewną rzecz pokazać. Też drugi taki fragment z Pisma Świętego, jakbyśmy usłyszeli hasło młode wino, nowe wino, to czy kojarzy nam inny fragment z Pisma Świętego? Taki inny fragment to jest właśnie, gdy apostołowie z Matką Bożą czuwali w wieczerniku na modlitwie i stąpił na nich Duch Święty, a z zewnątrz byli tam różni Kretańczycy, prozlici i tak dalej, postrzegali apostołów, jakby upili się młodym winem, prawda? Czyli właśnie tak to wyglądało z zewnątrz. Jednocześnie święty Paweł mówi, czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią, w której mieszka Duch Święty? A więc ciało moje jest świątynią Ducha Świętego. To młode wino właśnie jest we mnie, jest w każdym z nas. I właśnie możemy zestawić młode wino i bukłak właśnie ze mną, z moim sercem, z Twoim sercem i z Duchem Świętym. I to pokazuje taką prawdę, że takie zaproszenie do tego, żeby być nowym bukłakiem, odnowionym bukłakiem, bo Duch Święty pracuje w moim życiu, w moim sercu, chce, abym był bardziej Boży. I On pracuje w sercu każdego z nas. I ja jak będę właśnie takim bukłakiem, że tak powiem, reguł, bukłakiem prawa, bukłakiem właśnie takich usztywnień, to ten bukłak pęknie. A uczeń Chrystusa, ten, który chce żyć w Duchu Świętym, jest takim bukłakiem, który poddaje się kształtowaniu przez Ducha Świętego z środka. Duch Święty, który mieszka w każdym z nas od czasu Chrztu Świętego, pragnie każdego z nas kształtować od środka. Ale to już od nas zależy, czy my poddamy się temu kształtowaniu, czy zgodzimy się na to kształtowanie. Duch Święty to jest dar Ojca i Syna. To jest Duch Jezusa Chrystusa. I jakoś jesteśmy zaproszeni do tego, aby właśnie jako te dzieci Boże, jako chrześcijanie, jako ci, którzy mają tą szatę, jako ci, którzy właśnie są zanurzeni w tej samej wodzie chrzcielnej, którzy mają tą samą tożsamość, jesteśmy zaproszeni do tego, by właśnie poddawać się Duchowi Świętemu, pozwolić mu się kształtować, przyjmować Ducha Jezusa Chrystusa, zaproszeni do tego, aby żyć Duchem Świętym. I można powiedzieć, jak to zrobić tak praktycznie. Ja powiem, nie wiem, niech Duch Święty każdemu podpowie, jak otwierać się na Niego, bo może Duch Święty na każdego ma inny sposób, tak jak są różne duchowości w Kościele. Ale w tym konkretnym fragmencie dzisiejszego słowa Pan Jezus pokazuje jeden ze sposobów. Popatrzmy, Pan Jezus wypowiedział takie słowa: oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. No i to jest prawda, oto Pan jest z nami. I to w dodatku to jest takie, wiecie, dla mnie niesamowite słowo, bo Pan mówi, nie będę z wami, tylko oto jestem. Przywołuje to słowo jestem, to imię Boga, Jahwe, ja jestem, który jestem. Przywołuje to imię, gdy przyszli po Jezusa do ogrodu Getsemani, zapytał, kogo szukacie? Odpowiedział Jezusa z Nazaretu, on powiedział, ja jestem, jakby się przedstawił, jestem Bogiem, tak? I oni wtedy upadli na twarz. Jezus jest w czasie, ale prostu jest i mówi: oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I On oto jest także teraz, bo i przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale niezależnie od tego, że Jezus jest teraz z nami i w każdej chwili jest z nami, możemy mieć takie doświadczenie, o którym właśnie Pan Jezus mówił w dzisiejszym słowie. Takie doświadczenie, że nie doświadczamy obecności Boga. Że czujemy w sobie pustkę, pustynię, oschłość. Że wiara nasza bardziej jest wiernością niż wiarą. Że pragnąłbym, chciałbym Panie uwierzyć, ale nie jestem w stanie. Jest to dla mnie jakoś takie bardzo trudne. I Pan Jezus podaje sposób na to. Mówi tak: kiedy zabiorą Pana młodego, wtedy będą kościć. Czyli jakby post jest pewnym sposobem na to, żeby odnaleźć Boga w prawdzie. I temat postu jest bardzo szeroki, ja na ten temat nie będę długo mówił. Powiem, podzielę się tylko jednym. Usłyszałem kiedyś coś, co mnie bardzo przekonało. Że post to nie jest zrezygnowanie z tego, co jest złe. Ale to jest zrezygnowanie z tego, co jest dobre. Tak? Na pewien czas w imię miłości do Chrystusa rezygnuję z czegoś, co jest dla mnie dobre. Właśnie ten przykład, który brat tutaj przywołał na Eucharystii, w czasie homilii. No jeżeli ja mam poczucie, że przez słodycze tyję, a poza tym one są szkodliwe i psują mi się zęby, przepraszam za takie brutalne przykłady. I mówię sobie, no to podejmę post wyrzeczenia od słodyczy, to tak naprawdę można mieć takie wrażenie, że ja raczej chcę zreperować siebie, a przybieram to w taką postać religijności i zaciągam do tego Pana Boga, prawda? Więc to chyba nie jest dobry motyw do tego, żeby podjąć post. Post podejmujemy z miłości do Boga, aby być bliżej Boga. Być bliżej Boga. A więc post, wyrzeczenie czegoś, co dobre, na pewien czas, aby być bliżej Boga, z miłości do Boga. I taki, tak przechodząc do konkretu. Po prostu, jeżeli u świętego Pawła jest coś takiego, cóż mam, czego bym nie otrzymał. Każdy z nas może poczuć się jak człowiek obdarowany. Każdy jest jakoś obdarowany. I też są różne rzeczy, które są tymi darami, które nas cieszą. Bardzo nas cieszą. Dary od Pana Boga. I czasami te dary mogą mnie tak cieszyć, że ja patrzę na dary i przestaję widzieć dawcę. Więc jeżeli ja, choćby na pewien czas, ten dar usunę sprzed swoich oczu, to jest szansa, że ten dar odsłoni mi dawcę, tak? Że odsunięcie tego daru na Boga odsłoni mi dawcę. I kochani, taki drobiazg. Każdy z nas ma na pewno jakieś radości w życiu, które przynoszą mu nadzieję. Ale być może też dźwiga jakiś trud. Jakiś trud, który właśnie odbiera mu radość i odbiera tę nadzieję. I jakoś tak jest, że każdy z nas ten jakiś swój krzyż nosi. I bardzo często, zazwyczaj, a przynajmniej ja tak mam, staramy się to rozwiązywać po ludzku. No, jak to zrobić? Aha, no to trzeba się nad tym zastanowić. Aha, to w ten sposób przeanalizować. Zapytam tego, poradzę tamtego. Jak to zrobić? Jakoś obrobić to intelektualnie staramy się. Ta obróbka intelektualna bardzo często do nikąd nie prowadzi, a prowadzi do jednego, że zaczynamy się kręcić wokół tego problemu i kręcić wokół siebie. I może ta obróbka intelektualna czasami jest dobra, bo rozumiemy, staramy się rozumieć tą sytuację. Ale może czasami trzeba ją zostawić i zaufać Panu Bogu. Panie Boże, odkładam to, Ty się tym zajmij. I ja chciałbym siebie, bo ja też przywożę tutaj na rekolekcje różne takie trudy, nie? I każdy z nas być może wybrał rekolekcję, no to sobie przemodlę to, przemyślę tamto, będzie spokój, prawda, a i tak dalej. Ale chcę zaprosić siebie i każdego z nas do takiego minimalnego postu. Do tego, aby właśnie zostawić ten trud. Przez ten czas tych 8 dni zostawić to, z czym przyjechałem i co jest tak naprawdę trudem mojego życia i co chciałem w cudzysłowie załatwić przez te rekolekcje. Zostawić to. Dać Jezusowi w ręce na przechowanie. Panie Jezu, Ty się tym zajmij. W jakimś takim zawierzeniu i zaufaniu, że ja uniżam się wobec Ciebie, Panie Jezu, bo ja nic nie jestem w stanie w tej sprawie ani zrobić, ani wymyślić, a Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I to jest taki mini post, tak? Zostawiamy to na pewien czas, bo chcemy lepiej zobaczyć Jezusa, bo ufamy, że jeżeli zostawimy to, to Pan się tym jakoś zajmie. Stracić na tym nie będziemy. Takie zaproszenie. I kolejna rzecz, też zaproszenie do takiej, do mocnej wiary w Chrystusa. Ci uczniowie Jana podeszli do Chrystusa i mówią, zadają te różne pytania, a Pan Jezus, słysząc to, przedstawia im się. Mówi, gdy Pan młody jest i tak dalej. Pan młody, to jakoś przyjmuje taką myśl o godach baranka. Przyszedł do swojej własności. Oblubieniec przyszedł do oblubienicy, przyszedł do kościoła. I mówi do nich, i mówi do mnie, i mówi do każdego z nas. Ja jestem tym oblubieńcem, ja jestem tym Panem młodym, ja jestem tym obiecanym, wyczekiwanym przez Izraela. Ja jestem Mesjaszem, ja jestem Zbawicielem, jestem odpowiedzią na każde pytanie. I takie zaproszenie dla każdego z nas do tego, żeby uwierzyć w moc Jezusa. W moc właśnie tego, który może wszystko, który jest Panem rzeczy niemożliwych. I gdy my będziemy, zechcemy, że tak powiem, poddawać nasze życie Bogu, poddawać nasze serce Duchowi Świętemu, żyć Duchem Świętym. Duch Święty będzie działał w moim sercu, w moim życiu, będzie działał od środka i będzie, ufamy, remontował tą świątynię od środka. My zdecydujemy się na to, aby Duch Święty działał w naszym sercu, w naszym życiu, bo właśnie uważamy, że to jest dobre, że to jest prawda, że to jest Chrystus, że On kocha, to jest nasza odpowiedź miłości, być bliźnią obietnica. Ale skutkiem ubocznym, ja w to dogłębnie wierzę, że skutkiem ubocznym takiej postawy jest to, że świątynia jest wyremontowana. Świątynia od środka. Nie wiem, na ile czytelny jestem ten, to nawiązuje do tego, czy nie widzisz, że jesteście świątynią, w której mieszka Duch Święty, tak? Jesteśmy każdy z nas świątynią i każdy z nas ma jakieś swoje poczucie o tym, jaki jest od wewnątrz. Więc Duch Święty wierzy w to do głębi, chce działać w życiu każdego z nas, w sercu każdego z nas, by od środka nas jakby uzdrawiać. I ostatnia rzecz, właśnie Maryja, Matka Boża, zrodziła Słowo, które przyszło do swojej własności i możemy powiedzieć, swojego przyjęli, bo powiedzieliśmy tak Jezusowi, przyszło to Słowo do swojej własności, swojego przyjęli. Ale Maryja jest jednocześnie tą, która zgodnie z tradycją właśnie, jako kobieta Izraela, zajmowała się tkaniem szat. Jest tą, która mówi w Piśmie Świętym do Jezusa, nie mają już wina. Więc my możemy właśnie to wszystko, co jest jakoś dla nas jakimś takim znakiem zapytania, jakimś takim trudem, jakąś taką myślą, no może to wszystko i prawda, ale jak ja mam się do tego wszystkiego, potrzeba mi wiary. Możemy właśnie modlić się w tych intencjach przez wstawiennictwo Maryi. Modlić się właśnie przez jej wstawiennictwo o to, aby ta nowa szata na moim ciele była prawdziwie nowa, prawdziwie biała, była prawdziwie spójna, była tuniką szytą od góry do dołu, niepołataną. I za jej wstawiennictwem możemy też modlić się o to, młode wino, oto nowe wino, oto aby ten Duch Święty, który jest złożony w sercu każdego z nas od czasu Chrztu Świętego, aby ten Duch Święty rozlewał się po naszym sercu, po naszym umyśle, po naszym ciele, po naszym życiu. I niech nam Maryja to